Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wirusie cytomegalii, jaki należy do omawianej w poprzednim programie grupy herpes vivide. Zakażenie wirusem cytomegalii, oznaczonym skrótem CMV, od nazwy cytomegalowirus hominis, występuje dość powszechnie i ich częstość rośnie z wiekiem. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost ilości rozpoznawanych zakażeń wirusem CMV, także jako postacie wrodzone u noworodków i niemowląt, u których przybierać mogą formę ciężkich uszkodzeń narządowych. Tylko u osób z prawidłową odpornością infekcje tym wirusem przebiegają zwykle w sposób bezobjawowy albo stosunkowo łagodny i samoograniczający się zespół określany jako mononukleozowy, od mononukleazy zakaźnej, gdy występują właśnie takie charakterystyczne dla mononukleozy objawy, co dotyka od 40 do 60% dorosłych osób. Natomiast poważny problem infekcji wirusem cytomegalii dotyczy osób z niedoborem odporności i podobny problem stanowią zakażenia wrodzone. Współczesna medycyna wymienia trzy główne źródła pochodzenia wirusa cytomegalii w ludzkim organizmie, gdzie na pierwszym miejscu wymieniane są transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych. Transplantacje narządów czy szpiku kostnego, dalej bezpośredni kontakt z płynami ciała, czyli moczem, śliną, łzami czy poprzez mleko u karmiących matek lub zakażenie dziecka od matki przez łożysko czy też w trakcie porodu, ewentualne zainfekowanie na drodze kontaktów seksualnych. Jak wspominałam, cytomegalia jest wywołana przez wirus określany jako CMV, należący do tej samej kategorii wirusów, co wirus ospy wiecznej, półpaścia, opryczki czy wspomnianego Epsteina-Barra. Nosicielem wirusa są wyłącznie ludzie, przy czym cytomegalia jako schorzenie może nie dawać żadnych objawów, atakując głównie gruczoły, a także układ nerwowy, do którego wirus ma szczególne powinowactwo. Wirus cytomegalii został po raz pierwszy wyizolowany ze ślinianki chorego noworodka w 1956 roku. Częste występowanie cytomegalii wśród ludzi jest związane z łatwym rozprzestrzenianiem się wirusa. Do zakażenia dochodzi w okresie zwłaszcza dzieciństwa, w żłobkach, przedszkolu, w szkole, także w okresie dorastania. I chociaż w większości przypadków, jak wspomniałam, cytomegalia nie jest chorobą bardzo niebezpieczną, jednak leczenie staje się koniecznością, zwłaszcza że wirus może zajmować narządy śródmiąższowe, może powodować u chorych zapalenie mózgu, płuc, wątroby, nerek, stając się groźną infekcją, szczególnie dla mało odpornych. Zakażenie cytomegalią dzielone jest na wrodzone i nabyte. Choroba w postaci nabytej, jak wspominałam, może przebiegać jako zespół podobny do mononukleozy zakaźnej, czasem z objawami zapalenia wątroby, poza takimi typowymi objawami chorób zakaźnych jak gorączka, bóle głowy, osłabienie, bóle gardła i migdałków, zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie wątroby czy śledziony. Infekcja nabyta wirusem występuje także u biorców przeszczepianych narządów i przeszczepów szpiku, a także u chorych leczonych lekami immunosupresyjnymi lub transfuzją krwi. Diagnozowanie przeprowadza się na podstawie badań serologicznych zarówno krwi, jak i moczu. Badania serologiczne określają obecność przeciwciał, czyli immunoglobulin w klasach IgM i IgG. Potwierdzeniem świeżego zakażenia cytomegalowirusem jest wykrycie przeciwciał anty-CMV, czy antywirusowi cytomegalii w IMG. podczas gdy przeciwciała w klasie antywirusowi, w klasie IgG, świadczą o zakażeniu przebytym w przeszłości. Przy braku obecności zakażenia zarówno immunoglobuliny M, jak i immunoglobuliny G w badaniach wykazują wartości ujemne. Natomiast w świeżym zakażeniu obecność IgM ma wartości dodatnie przy wynikach ujemnych przeciwciał w grupie IgM. W czasie dobrze rozwiniętego zakażenia natomiast wyniki badań przeciwko wirusowi cytomegalii zarówno w klasie IgM, jak i IgG są dodatnie. Natomiast wynik ujemny przeciwciał w klasie IgM przy obecności, czyli dodatnim wyniku w klasie IgG, świadczy o przebyciu choroby, także o nabytej odporności, a także świadczyć może o istnieniu choroby w tak zwanym stanie uśpienia albo letalnym. Czyli serologiczne badania powinny być wykonywane w głównej mierze u kobiet w ciąży, ponieważ zakażenie wirusem cytomegalii stanowi poważne niebezpieczeństwo dla dziecka. W innych przypadkach, jak już wspominałam, przy sprawnym układzie odpornościowym organizm ludzki sam powinien eliminować infekcję. Obecność przeciwciał u kobiety kilka miesięcy przed zajściem w ciążę świadczy o przechorowaniu przez nią cytomegalii i obecne przeciwciała w klasie IgG właściwie chronią kobietę przed nową infekcją. Do tego zakażenie dziecka wydaje się mało prawdopodobne, dlatego ważne jest, aby kobiety w ciąży pamiętały o wykonywaniu badań na obecność wirusa cytomegalii, mimo że nie są one wymieniane w obowiązującym pakiecie badań dla przyszłych matek. Badania wykonuje się także zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze ciąży, kiedy możliwe jest rozpoznanie ewentualnych skutków infekcji i choroby u dziecka. W przypadku podejrzenia zakażenia w czasie ciąży bardzo ważne jest także odróżnienie czynnego zakażenia od zakażenia utajonego, co potwierdza się niekiedy przy pomocy badań genetycznych PCR-u, które pozwalają określić ilość wirusa w płynie owodniowym i odróżniać obie formy zakażenia. Co prawda dodatni wynik PCR w płynie mózgowo-rdzeniowym ma przemawiać za neuroinfekcją wirusa cytomegalii, ale w praktyce obserwowane są ujemne wyniki badania PCR nawet u chorych z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Podczas czułość metody badania przeciwciał w klasie IgM i IgG, czyli immunoglobulin M i G, oceniana jest nawet na 90% i u osób zakażonych cytomegalią stwierdzane są we krwi przeciwciała IgM oraz podwyższony poziom przeciwciał IgG, o czym już wspominałam. Cytomegalia nabyta, jak wspominałam, także przebiega zwykle bezobjawowo lub rzadziej jako zespół kliniczny przypominający zakażenie wirusem Epsteina-Barra, gdzie do typowych objawów już wymienianych należą gorączka, ból głowy, osłabienie ból gardła, migdałków, zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie wątroby, śledziony. U dzieci z zakażeniem pierwotnym rzadziej niż u dorosłych pojawia się gorączka, przy czym objawy utrzymują się około 2-4 tygodni. Częściej natomiast u dzieci obserwowane jest powiększenie wątroby i śledziony. Zakażenie pierwotne może charakteryzować się również nie tylko podwyższoną temperaturą, ale także kaszlem oraz zmęczeniem. Do zakażenia pierwotnego dochodzi bardzo często w dzieciństwie, jak już mówiłam, u dzieci, które do tej pory nie miały kontaktu z wirusem. Zakażenie pierwotne powoduje powstanie przeciwciał odpornościowych, jakie występują w organizmie praktycznie do końca życia. chociaż tego rodzaju zakażenie jest bardzo niebezpieczne, jak już wspominałam, dla kobiet w ciąży i pacjentów z bardzo małą czy też osłabioną pod wpływem jakiegoś czynnika odpornością. Do zakażeń wtórnych natomiast dochodzić może podczas transfuzji, transplantacji, także szpiku kostnego albo bezpośredniego kontaktu z płynami osoby zakażonej cytomegalią. Konsekwencją infekcji pierwotnej, jaka może nie dawać objawów, jest pojawienie się wirusa, który zostaje utajony w komórkach gruczołowych wydzielniczych, także w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego, węzłów chłonnych, nerek, także innych narządów. W takiej formie wirus może zalegać w organizmie przez całe życie, ewentualnie reaktywuje się wraz z występowaniem niesprzyjających warunków środowiskowych albo we wspomnianym osłabieniu odporności z jakiejś innej przyczyny. Wtórne zakażenie pierwotne powstaje w przypadku spadku odporności albo kontaktu z nowym wirusem cytomegalii. Zakażenie wtórne może również nie powodować ogólnie żadnych objawów, a osoba zainfekowana może zarażać inne osoby. Osoby zarażone cytomegalią mogą być nosicielami wirusa, jaki jest obecny w ich płynach ustrojowych od kilku miesięcy nawet do kilku lat, chociaż dorośli wydzielają wirusa znacznie krócej niż dzieci, które są jego nosicielami. I za chwilę opowiem o wrodzonych infekcjach cytomegalowirusem. Zakażenie wirusem cytomegalii jest najczęstszym wirusowym zakażeniem wrodzonym, co ma dotyczyć od 0,5-2% noworodków. Dziecko może zarazić się wirusem cytomegalii od chorej matki w czasie ciąży, co może prowadzić do poronienia, porodu przedwczesnego, urodzenia martwego dziecka. Do zakażenia może dochodzić także w czasie porodu. To wszystko może być powodem różnego rodzaju wad wrodzonych. Zakażenie cytomegalowirusem może być główną przyczyną niedosłuchu o podłożu niegenetycznym oraz także ważnym czynnikiem uszkodzenia środkowego układu nerwowego prowadzącym do zaburzeń rozwoju psychoruchowego i umysłowego upośledzenia dzieci. Jednakże u około 10% zakażonych wewnątrz macicznie noworodków występują objawy choroby, a 85-90% zakażeń ma charakter jednak bezobjawowy, chociaż odległe następstwa takiego wewnątrz macicznego zakażenia mogą wystąpić niezależnie od postaci choroby. Do zakażenia dziecka może dochodzić, jak już mówiłam, także na drodze krwiopochodnej przezłożyskowej, zarówno podczas pierwszej, jak i wtórnej infekcji kobiety w czasie ciąży. Czynnikiem zwiększającym ryzyko transmisji wirusa rośnie wraz z trwaniem ciąży, a najważniejsze konsekwencje dla dziecka występują w pierwszym trymestrze. Czynnikami zwiększającymi ryzyko transmisji wirusa jest brak swoistych przeciwciał IgG w organizmie matki, także wiek matki poniżej 20 lat, ciąża w ciągu 2 lat od rozpoczęcia współżycia seksualnego, ale także wymieniane są częste kontakty z małymi dziećmi w czasie ciąży. Pierwotne zakażenie kobiety w ciąży jest związane z największym ryzykiem transmisji wirusa, sięgającym nawet 30-40%, i objawowego zakażenia dziecka w łonie, które występuje także w 25%. Obecność przeciwciał u kobiety będących kilka miesięcy przed zajściem w ciążę, jak już mówiłam, świadczyć może o przechorowaniu przez ją cytomegalii, także obecne przeciwciała mogłyby chronić matkę zarówno przed świeżą infekcją, jak i powodują mało prawdopodobne zakażenie u dziecka, jednak nie zawsze to się zdarza. Dlatego przypominam i zwraca się uwagę, aby kobiety w ciąży pamiętały o wykonywaniu badań na obecność przeciwciał przeciwkowirusowych cytomegalii, mimo że one nie są ujęte w pakiecie badań, a z drugiej strony badacze podkreślają, że obecność swoistych przeciwciał IgG zarówno przed ciążą, jak i na jej początku nie wyklucza jednak zakażenia dziecka i nie zawsze prowadzi do choroby objawowej i późnych następstw. Badania wykonywane nie tylko w pierwszym, ale w trzecim trymestrze ciąży, kiedy możliwe jest rozpoznanie ewentualnych konsekwencji choroby u dziecka, są wykonywane w przypadku podejrzenia zakażenia w czasie ciąży. Bardzo ważne jest także, jak już mówiłam, odróżnienie zakażenia utajonego od zakażenia ostrego, do czego wykorzystywane są wspomniane nie zawsze miarodajne testy genetyczne PCR. U kobiet w ciąży z zakażeniem przewlekłym udokumentowanym przez dodatnie odczyny w klasie IgG oznacza niskie ryzyko transmisji wirusa. Warto pamiętać, że u kobiet w ciąży cytomegalia może nie dawać żadnych objawów, stąd tak trudna jest diagnostyka. Do zakażenia dzieci najczęściej dochodzi, przypominam jeszcze raz, podczas porodu, karmienia piersią, a powikłania zależą od momentu, w którym doszło do zakażenia. Niestety dzieci kobiet zarażonych cytomegalią mają problemy ze zdrowiem i często rozpoznawana jest cytomegalia wrodzona, zwłaszcza gdy objawia się żółtaczka, zapalenie płuc czy powiększenie śledziony. Zdarza się także, że wirus cytomegalii może ujawniać się dopiero po latach, kiedy pacjent może nawet całkowicie stracić słuch albo mieć zaburzenia widzenia. Skutki dla dziecka zależą od okresu, w którym doszło do zakażenia. Gdy do zakażenia dochodzi w pierwszym trymestrze, mogą występować mnogie wady wrodzone, głównie w zakresie układu moczowego, pokarmowego, układu krążenia, czy też, jak już mówiłam, ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku, jako że wirus ma powinowactwo do tego układu. W pierwszym trymestrze może dojść także do obumarcia dziecka w łonie, a poronienia szacowane są na około 20-30% przypadków. W ostatnim etapie ciąży zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, wątroby, śródmiąższowego zapalenia płuc. Może też wystąpić ciężka niedokrwistość hemolityczna lub skaza małopłytkowa. Z uwagi na neurotropowe właściwości wirusa cytomegalii, zakażenie dziecka jest związane z wysokim ryzykiem powikłań niestety ze strony układu nerwowego. Dodatkowym mechanizmem ryzyka dla dziecka są także zmiany wywołane w łożysku, które prowadzą do zaburzenia jego funkcji z różnymi konsekwencjami. Jednak 10% zakażonych wewnątrzmacicznie noworodków stwierdza się takie zaburzenia czy wady jak niedorozwój dziecka, małogłowie, powiększenie wątroby, śledziony, wybroczyny, także inne objawy neurologiczne, zaburzenia napięcia mięśniowego i drgawki. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych obejmują niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość, a także wzrost aktywności transaminaz świadczącym o uszkodzeniu wątroby i wiele innych odchyleń. W badaniach neuroobrazowych ośrodkowego układu nerwowego stwierdzane są zmiany zapalne, zwłaszcza zmiany w istocie białej, także ogólne zmiany rozwojowe, a obraz kliniczny, jak już mówiłam, zależy od okresu ciąży, w którym doszło do zakażenia. Dziecko urodzone przedwcześnie, u którego zdiagnozowano zakażenie wewnątrzmaciczne, wymaga natychmiastowej hospitalizacji, a także leczenia z podawaniem preparatu, zwłaszcza gancyklowiru, który hamuje replikację wirusa, zwykle przez około 2 tygodnie, chociaż leczenie jest zależne od stanu dziecka i oczywiście leczącego pediatry. Dodatkowo dziecko przez pierwszy rok swego życia musi być pod systematyczną i ścisłą kontrolą lekarską. Powikłania infekcji wirusem pojawiać się mogą także wraz z rozwojem dziecka w późniejszym wieku, kiedy występować może padaczka i wspomniane upośledzenie umysłowe, ale także różne zaburzenia psychologiczne czy nerwowo-mięśniowe. Dzieci, u których po urodzeniu rozpoznano cytomegalię, w późniejszym etapie mogą mieć także kłopoty z nauką, pamięcią i koncentracją. I za chwilę jeszcze opowiem o ewentualnych objawach zakażenia cytomegalowirusem. U nowonarodzonych dzieci badanie na obecność wirusa wykonywane jest zwłaszcza tam, gdzie u dzieci występuje wysypka skórna, a także zaburzenia jelitowe czy wspomniana już żółtaczka poporodowa. Wskazaniem do wykonania badania w kierunku przeciwciał są także słaby przyrost masy ciała, obniżone napięcie mięśniowe i apatia. Profilaktyka infekcji cytomegalowirusem jest bardzo trudna. I to nie tylko, że brakuje szczepionki przeciwko wirusom, ale trudne jest także unikanie ze względu na wszechobecność wirusów, dlatego wskazania dotyczą nie tylko przestrzegania higieny kobiet, które planują ciążę, ale również wykonywania badania pod kątem zakażenia cytomegalowirusem. Lekarze zalecają zarówno badanie krwi, jak i moczu, gdzie określa się stężenie tychże już przeze mnie wymienionych przeciwciał IgG i IgM. Stwierdzenie we krwi przeciwciał IgM, wysoki poziom IgG, jeszcze raz przypominam, oznacza istnienie pierwotnej infekcji. Jeżeli wymienione przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi, zwłaszcza dotyczące miana IgG, są obecne we krwi przed zajściem w ciążę, kobieta prawdopodobnie przeszła cytomegalię, przeciwciała, które się znajdują we krwi, mogą stanowić ochronę. Badania kontrolne wykazują, że aż 80% kobiet będących w wieku rozrodczym posiada przeciwciała IgG, co oznacza, że kobiety wcześniej miały kontakt z tymże wirusem. Zakażone osoby z obniżoną odpornością leczy się m.in. lekami wirostatycznymi, które powstrzymują rozmnażanie wirusa. Leczenie jest wdrażane także, jak już mówiłam, u noworodków ze zdiagnozowaną cytomegalią, właśnie gancyklowirem, ale także innymi preparatami i w trakcie leczenia dziecko powinno pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. W praktyce jednak nie ma skutecznego leku, który pozwalałby na całkowitą eliminację wirusa z organizmu noworodków. preparaty wirusostatyczne nie są także podawane kobietom w ciąży ze względu na toksyczne działanie na dziecko. Poza tym tego rodzaju preparaty nie eliminują, jak już powiedziałam, wirusa, jedynie chronią przed jego namnażaniem. I do tej pory nie wykryto żadnego leku, który mógłby eliminować wirusa. Jedynie co preparaty, które są podawane, wykazują rolę, że wirusy przyjmują formę nieaktywną. Do tego ważne jest unikanie czynników ryzyka i dbanie o odporność z przyjmowaniem odpowiednich produktów. Przede wszystkim chodzi o warzywa, owoce zawierające minerały i witaminy, które tą odporność poprawiają. Osobny problem dotyczy osób leczonych lekami immunosupresyjnymi, także po przeszczepach, który jest problemem bardzo trudnym klinicznie, a o którym przypomnę w jednym z następnych programów. Dzisiaj Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.